Chwała i dzięki naszemu Bogu. Za ten cudowny śpiew, za to, że mogliśmy dzisiaj się zgromadzić, dziś wieczorem, aby przynosić Jemu chwałę. Barankowi cześć. I rzeczywiście jest, zależy nam na tym, abyśmy przynosili Jemu chwałę i cześć. Co by nam pomogło, gdyby On przezwyciężył, odniósł zwycięstwo nad szatanem, gdybyśmy i my nie byli zwycięzcami. Musimy przezwyciężyć, tak jak On przezwyciężył. Chciałbym przeczytać Słowo Boże przed modlitwą, a później brat Frank będzie przemawiał do nas. Przeczytajmy z pierwszego listu do Koryntian, 4 rozdział od 1 wiersza. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki. Bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apolosa, przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Bo któż ciebie wyróżnia, albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się, bez nas staliście się królami. I obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jesteście szanowni, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie i jesteśmy nadzy i policzkowani i tułamy się. I trudzimy się pracą własnych rąk. Spotwarzają nas my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć jako moje dzieci umiłowane. Bo choćbyście mieli 10 000 nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności? Mi osobiście 5 wiersz stał się tak wielki. Przeto nie sądźcie przed czasem. I ja pomyślałem trochę tak o tym, rozmyślałem. Pomyślałem, że my ludzie wszyscy tak postępujemy, że szybko osądzamy i czasami myślimy, że mamy rację. Pomimo to może to tak nie być. Powinniśmy wszystko Bogu pozostawić. I tak mówi Paweł, aż Pan przyjdzie. Dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. I bracia i siostry, wierzę w każde jedno słowo i o każdym jednym słowie moglibyśmy rozmyślać, o każdym zdaniu. To są głębokie słowa i Paweł jako Ojciec w Chrystusie, ten lud Boży w tamtych dniach, temu ludowi położył te słowa napominające na serce i pokazał im, jakie stanowisko on i jego współpracownik Apolos, w czym musieli się ostać. I drodzy, on we wszystkim tym, przez co musiał przechodzić, nie zmęczył się i nie zesłabł, ale pozostał wiernym temu, który go powołał, który go wybrał i który go na to przeznaczył, aby wykonywał tą potężną służbę. I już na początku tutaj mówi, tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. Tak, rzeczywiście, on był sługą Chrystusowym i szafarzem tajemnic Bożych. Bo rzeczywiście, w tych listach, które Paweł pisał, są wielkie tajemnice objawione i Piotr potwierdza to, gdy czytamy w liście Piotra i widzimy, że rzeczywiście Bóg użył go w tamtych dniach. My wszyscy wiemy, on był aniołem zboru do Efezu i Bóg rzeczywiście go użył i widzimy, on stał się błogosławieństwem dla wielu, ale może i zgorszeniem dla wielu i dla tych, którzy nie chcieli przyjąć, nie chcieli słuchać, ale szli swoimi własnymi drogami, według swoich własnych myśli, ale on w pełni, całkowicie, od góry do dołu, moglibyśmy powiedzieć, on był otoczony łaską Bożą i był wyposażony tą boską miłością, boską mocą. I on mógł rzeczywiście powiedzieć, zbadamy tych, którzy się wynoszą w pychę i myślą, że są czymś, nie będziemy ich według ich słowa badać, ale według ich mocy. I Panu dzięki za to. Niechby wierny Bóg nas prowadził dzisiaj wieczorem. Powstańmy wpierw, aby prosić Go o błogosławieństwo. Ojcze Niebieski, i dzisiaj wieczorem jesteśmy tutaj zgromadzeni, aby na nowo Twoje słowo czytać, Ciebie uwielbiać, Twoje imię wywyższać, które jest ponad wszelkie imiona. Panie Jezu Chryste, my prosimy Ciebie z głębi serc naszych. Nie pozostań w oddali dziś wieczorem. Przyszliśmy, abyśmy byli pobłogosławieni przez Ciebie. Jesteśmy Twym ludem, trzodą Twojej ręki, którą zbawiłeś, wykupiłeś i wykupiłeś Twoją drogą świętą krwią. Ty nas uwolniłeś, Panie. Stoimy tutaj w wierze dzisiaj wieczorem i wiemy, że Ty jeszcze dzisiaj jesteś ten sam, który byłeś w dniach Pawła i Ty jeszcze dzisiaj, Panie, przygotowałeś cudowne rzeczy dla ludu Twego. Dziękujemy Tobie, Boże, i uwielbiamy Ciebie, Panie. Prosimy Ciebie z głębi serca, nie pozostań w oddali dziś wieczorem. Pomóż nam, pobłogosław nas. Stąp do nas, Panie, w Twojej boskiej mocy, przez Ducha Twego. Panie, pragniemy więcej od Ciebie. Więcej od Ciebie i dziś wieczorem. Pobłogosław nas wszystkich, którzy tutaj jesteśmy zgromadzeni, czy wielcy, czy mali. Zabierz wszystkie przeszkody, wszystko, co przeszkadza z pomiędzy nas, z naszych serc, abyśmy byli wolnymi i mogli przystąpić przed Ciebie i mogli zawołać, Ty jesteś obecny, Panie. Chwała i cześć, uwielbienie Twojemu cudownemu i wspaniałemu imieniu Jezus. Pobłogosław nas nadal, pobłogosław mego brata, który będzie przynosił Twe słowo, pobłogosław nas wszystkich, którzy będziemy słuchać Twego słowa. Dziękujemy Tobie i prosimy Ciebie jeszcze raz. Pomóż nam, wtedy będzie nam pomożone. W imieniu Jezusa. Amen. Dzięki Panu, że możemy znowu tutaj być, aby Go uwielbiać. Tak, słyszeliśmy, że i Paweł szedł trudnymi drogami i na końcu jego drogi mógł powiedzieć, bojowałem dobry bój wiary, biegu dokonałem, wiary zachowałem i teraz oczekuje mnie wieniec życia, korona życia. W tym momencie wszystko jest zapomniane, wszystko przeminęło i możemy być u Pana w każdy czas. Gdyby to już tak było, tak daleko, to byłoby nam wszystkim lepiej. I mamy wyjątkowe prośby o modlitwę. Myślę teraz o siostrze w Eifel. Ona jest po prostu upośledzona i nie może chodzić, nie może widzieć. I gdy człowiek jest w takim, czymś się znajduje, to jest wielka, wielka potrzeba. I my chcemy szczególnie wspominać na nią w modlitwie i nie tylko wspominać, ale po prostu liczyć z tym, że Bóg uczyni cud. Pobożnie myśleć o chorych może wielu, ale ja myślę, że Bóg ukazał nam w swoim słowie, że On i Jego słowo są jedno. jednym i że Jego słowo, Jego, Jego czyny się zgadzają. W to możemy wierzyć. W to możemy wierzyć. To, że moje słowa z moimi uczynkami nie zawsze się zgadzają i wasze także. I nie jesteśmy wiele winni sobie nawzajem, ale Boga słowa i czyny zawsze się zgadzają i możemy iść jeszcze krok dalej. Wierzymy, że Jego zbór i obietnice, które Bóg dał, muszą zachować swoją płatność. Nie możemy innej myśli dać miejsca w nas. Każda inna myśl jest wątpieniem w Słowo Boże i przez to i wątpieniem w samego Boga. A więc chcemy odtąd stuprocentowo liczyć się z odpowiedzią Bożą. Nie jesteśmy po to tutaj, aby się modlić tylko za chorych, aby byli błogosławieni, ale aby byli uzdrowieni. To jest ta rzecz. I my już tego nie puścimy. Bóg nas uchwycił, my Go i my zrozumiemy to, co Bóg z nami ma do, w zamiarze. Jesteśmy Jemu wdzięczni. I gdy mówię, że my, wtedy myślę wszystkich, którzy dziękują Bogu z szczerym sercem. I gdy pewien brat do mnie dzwonił, powiedział: bracie Frank, czy wiesz, że Pan już w 1963 roku przyszedł? Ja powiedziałem: nie wiem, to jest dla mnie nowym. On powiedział: tak, on w bracie Branhamie przyszedł z powrotem na tą ziemię i my teraz już jesteśmy w zachwyceniu, mianowicie w drugiej fazie zachwycenia. Ja powiedziałem: nic z tego nie zauważyłem jeszcze. Ale jakkolwiek to wszystko jest, ludzie są tak głęboko w poselstwie, że zatonęli. Już ich nie widać. Nie widać ich już. Ale nasze serce jest przez to bardzo zasmucone. Brat Branham rzeczywiście uczynił jedną jedyną wypowiedź i powiedział, co, czym jest poselstwo, i on to pytanie sam odpowiedział i powiedział: to jest to wołanie. I teraz wszyscy mówią po prostu: to jest to wołanie z 1 do Tesaloniczan 4, tam jest mowa o głosie Archanioła i Trąby Bożej, a więc to wołanie się rozległo i to drugie jest to, że Pan stąpi w dół, zanim się rozlegnie głos Archanioła i tak dalej, a resztę ludzie sobie komponują sami. Ale z takiego zachwycenia i powtórnego przyjścia Pana możemy w tym momencie jeszcze zrezygnować. I gdyby ci ludzie czytali tylko 4 linijki dalej, mogliby stwierdzić, że brat Branham powiedział: teraz jest czas, w którym te lampy są oczyszczane. On natychmiast przeszedł z jednego do następnego i gdy przejdziemy do Mateusza 25, tam jest napisane: o północy rozległ się krzyk: oto oblubieniec nadchodzi, wynijdźcie mu na spotkanie. Tak prostym to jest, gdy się dalej czyta. I wtedy nie trzeba grać jakiegoś mądrego, aby to wiedzieć. Wtedy trzeba tylko mieć Ducha Bożego, który wprowadza do wszelkiej prawdy. Duch Boży jest najtrzeźwiejszym duchem, który istnieje na ziemi. I prawdziwe dzieci Boże są najtrzeźwiejszymi ludźmi, najnormalniejszymi ludźmi, którzy istnieją na Bożej ziemi. I wiemy, w każdym czasie Pan miał ludzi, którzy mogli odczekać, którzy słuchali właściwie tego, co on powiedział. I nie chcemy nikogo osądzać, ale jest to bardzo, bardzo szybko możliwym, aby inaczej pomyśleć, inaczej zrozumieć, niż Pan powiedział. Pan raz powiedział odnośnie Jana: gdybym chciał, żeby ten pozostał aż do czasu, gdy przyjdę, co cię to obchodzi, prawda? Tak to czytamy. Co ci do tego? I tak jest napisane, że między uczniami rozszerzyła się ta mowa, że ten uczeń nie umrze. Tego Pan nigdy nie powiedział, tego w ogóle nie powiedział. A oni natychmiast to po prostu było nieporozumienie. To jest tak blisko. Te rzeczy, które Pan czyni, które mówi, jest to tak łatwo, jest to tak szybko może się stać, że się to źle zrozumie. Ale to Chcę podkreślić, że nieporozumienia nie ma w Słowie Pana. To jest w nas. Nie w Słowie Bożym. Nie w Duchu Bożym. Gdy jakieś nieporozumienie powstaje, wtedy jest to tylko w nas. Słyszeliśmy cudowne słowo. Ja myślę jeszcze o niektórych rzeczach, o tym, co rozpatrywaliśmy w przeszły weekend. To staje mi się coraz większym i większym. Kimże my jesteśmy, że Bóg tą chwałę opuścił i stał się w Chrystusie człowiekiem i wykupił nas, zbawił nas, pojednał nas z samym sobą i zawarł wieczne przymierze z nami. Kimże my jesteśmy, że my w tych ostatnich dniach to ostatnie poselstwo, to ostatnie Słowo Boże słyszymy, wierzymy i w pełni możemy przyjmować, wierzyć. Kimże my jesteśmy, że Bóg nam daruje łaskę, abyśmy pozostali trzeźwymi aż do końca, obojętnie co przyjdzie. I tutaj Paweł to wyraził. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. Szafarz jest postanowiony nad jakimś majątkiem i nad tym musi wiernie panować. I w tym podobieństwie naszego Pana jest powiedziane, że swym szafarzom podał różne części i przy jego powtórnym przyjściu będzie pytał, co z tym uczyniliśmy. Wiecie, my będziemy musieli złożyć sprawozdanie i Jakub pisze, o ile więcej my będziemy musieli złożyć sprawozdanie, my, którzy nauczamy. Niechby nikt nie przedbiegał się w tym, aby nauczać. To jest pewna sprawa. W ewangelizacji każdy może złożyć swoje świadectwo, ale w nauczaniu to nie jest łatwa sprawa, bo od tego wiele zależy. I tutaj jest powiedziane, tak niechaj każdy myśli o nas. Tak, nie każdy myślał tak o Pawle i o nas także nie będzie tak myślał, ale wszyscy, którzy są wierzący, rozpoznają, w jaki sposób Bóg używa służbę dla zboru. I każdy raz, gdy Bóg posyła służbę, to zawsze ku zbudowaniu. Wiecie, brat Branham był w tym czasie żywym przykładem dla nas. Czas apostołów leży prawie 2000 za nami, 2000 lat za nami, ale brat Branham był przykładem na te dni i on mógł wszędzie głosić. Bóg był z nim i pomagał mu. On nie był człowiekiem, który gdzieś przyszedł i pomyślał tak, tym teraz pokażę, tym teraz dam. Absolutnie nie. To, co on im przynosił, to była ta wielka oferta łaski Bożej i miłości Bożej. I później wprowadzał ich do prawdy słowa tak daleko, jak to szło. I pomimo to użył tą wypowiedź i powiedział, gdy głoszę gdzie indziej, nie mogę wszystkich tych rzeczy głosić, które tutaj w moim ojczystym zborze mogę głosić. On powiedział, ja muszę jako gość przemawiać i nie mogę wykorzystywać tej okazji, aby coś uczynić, co nie byłoby właściwym czy na miejscu. Ja myślę, że on jako kaznodzieja lokalnemu zborowi, jako pasterz, tak wiele lekcji musiał się nauczyć, może i w ciężki sposób. I dokładnie wiedział, jak on się w zborze, albo jak jest mówcą w gościach u innych, jak się miał zachować. I wszystkie te rzeczy przychodzą tylko przez doświadczenia, które Bóg nam z łaski może dać. Ja miałem jedną myśl w sercu, z którą dzisiaj tutaj przyszłem. Abyśmy wszystko, co w Słowie Bożym jako obietnica jest napisane, abyśmy dożyli tego w rzeczywistości. Nastawmy się tym w głębi. Powiedzmy, Panie, ta obietnica jest w Słowie napisana. Ja to wiernie przyjąłem i teraz chcę ujrzeć z łaski to w wypełnieniu. My nie możemy inaczej. Nie możemy tylko teoretycznie dalej coś czynić, ale w praktyce to słowo Pana rozlega się do grzeszników, aby był wyratowany, aby byli wyratowani. Do chorego się rozlega, aby był uzdrowiony. Do związanego, aby był uwolniony. Do tego, który potrzebuje chrztu Duchem Świętym, aby go otrzymał. Wszystkie słowa Boże, wszystkie obietnice nie mogą pozostać jakąś lekcją teoretyczną. My musimy ten rezultat, to przeżycie z Bogiem musi to za sobą pociągnąć. Ja myślę, gdy my czytamy słowa Boże, obojętnie gdzie to może być, wtedy to słowo mówi do nas. I my słyszeliśmy, niechby nikt nie osądzał przed czasem. Paweł mówi, ja nie mogę ani osądzić ani samego siebie, bo Bóg osądza inaczej niż my jesteśmy w stanie po ludzku sądzić. Pomimo to on mówi tutaj, wszystko osądzi, gdy myśli serca będą objawione i wtedy każdemu będzie należna pochwała będzie dana od Boga. My byśmy powiedzieli tutaj coś przeciwnego, dokładnie coś przeciwnego. Byśmy powiedzieli, gdy wtedy myśli serca będą objawione, wtedy każdemu będzie tak przynależna kara. My tak szybko już mamy z tą karą, ale nie myślimy przy tym na nas. Gdy myślimy o karze, wtedy zawsze o innych. I gdy ktoś mówi, bracie Frank, ten czas przyjdzie, gdy ci ludzie jak Ananiasz i Zafira upadną na ziemię i tak dalej. Tacy ludzie nigdy nie myślą na siebie samego, ale na innych. I to nie jest właściwe. Ja nie mówię to jako tutaj nagana, ale naprawdę tak jako stwierdzenie. Nie ma to sensu. Spójrzcie spokojnie do waszej Biblii. Nie tylko w mojej jest to napisane, ale w waszej. Jest napisane, że Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma karę. Nie, przeczytajmy to właściwie. A wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Czy oczekujemy tego w ogóle? Czy myślicie, że Bóg nas tego dnia sponiewiera? Tak jak w ostatni weekend i już nie jeden raz to podkreślaliśmy, że to Boże dzieło zbawienia jest dokonanym dziełem zbawienia i że ten gniew Boży, to przekleństwo Boże, wszystko to, co by nas musiało trafić, to naszego Pana i Zbawiciela w pełni trafiło. Tak czy nie? Czy jakaś rzecz przeszła obok Niego, Go ominęła? Czy On został zachowany przed jakąś rzeczą? Ta kara leżała na Nim, abyśmy mieli pokój i w Jego ranach jesteśmy uzdrowieni. Tutaj mówi apostoł, przez apostoła Bożego, że te zamysły serca będą objawione i każdy otrzyma należną jemu pochwałę od Boga. Możecie w to teraz wierzyć albo nie, ale ja także to pierwszy raz to zauważam. Może w to teraz nie wierzycie, ale tak to jest 100%. To teraz po raz pierwszy zauważam w moim życiu. Ja to miejsce już podkreśliłem, już długo. Nie dopiero dzisiaj, ale już dawno temu. I podkreśliłem to sobie. Ale nadchodzi ten czas, w którym takie słowa po prostu przypadają do uwagi. I Pan mówi, słuchajcie, nie przychodzę, aby was osądzać, czy naganiać, czy was osądzać. A ja przychodzę, aby was pociągnąć do siebie, wziąć do siebie, aby pozwolić wam siedzieć przy moim stole, abyście mogli wejść do mojej chwały. I to, że nie musimy się bać, to tego się nauczyliśmy. Wierzmy raz z całego serca, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. To znaczy tylko, w jakim stanie wtedy będziemy. Ale to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to już jest jasne. To nie musi dopiero stać się jasnym. To już jest jasnym. I gdy wtedy się to objawi, wtedy będziemy tacy jak On. I On nie będzie ganił, ale On weźmie nas do swej chwały. Pomimo to, myślę, że to słowo także dotyczy tych wybranych, tych, którzy będą w zborze oblubienicy. W tym kazaniu, które teraz w kwietniu wyjdzie, tam jest ten przykład o Danielu Curry, który był w takim jakby zachwyceniu, możecie to czytać, widział to, że umarł, został na powietrze zabrany i przyszedł tam w górze i powiedział, tu jestem ewangelista, który wiele, wiele ludzi przyszedł do Pana i on myślał, że bramy perłowe będą stałe otwarte dla niego i ten głos powiedział, Twego imienia tutaj nie ma zapisanego i możecie sobie wyobrazić, moje imię nie napisane i tak dalej. Możecie to później sami przeczytać, ale potem rozchodzi się o ludzi, którzy nie są przez Boga, nie byli przeznaczeni od Boga do pierwszego zmartwychwstania, ale do tych, którzy będą przy drugim zmartwychwstaniu. I to jest wielka różnica, ale ja wierzę, że wszyscy, którzy przez Boga są wybrani i mają tą łaskę, aby słuchać tego, co Duch mówi do zborów i to objawione słowo bez jakiegokolwiek dodatku czy odjęcia wierzą. Oni pieczętują prawdziwość Bożą w swych własnych sercach. Nie wychodzą ponad to, co jest napisane. I dzisiaj chcę wam na podstawie tego miejsca Biblii, które było przeczytane tutaj w ostatniej części szóstego wiersza jest to napisane, że nie wychodzą ponad to, co jest napisane. Ja chciałbym raz zapytać, aby się upewnić, czy my na tym miejscu zrozumieliśmy, że gdy w Nowym Testamencie jest ten zwrot, jest napisane, jak mówi Pismo i tak dalej, czy wiemy, że przez to jest myślany Stary Testament? Czy wszyscy to w pełni całkowicie zrozumieliśmy? Gdy jest napisane, którzy nie wychodzą ponad to, co jest napisane. W tym czasie jeszcze nie było Nowego Testamentu napisanego. Ja muszę to po prostu podkreślić, bo zbyt wielu ludzi są tego mniemania i ja słyszałem przy telefonie w tych dniach, tak, to przecież Bóg w Starym Testamencie powiedział. Ja powiedziałem, czy oczekujesz, że On teraz coś innego mówi, czy powie? Kiedy ma się skorygować? Czy on coś przewrotnego powiedział? Niech to weźmie z powrotem. Ja nie niosę odpowiedzialności za to. To jest po prostu totalne nieporozumienie między wierzącymi. I oni rękami, nogami się zapierają i myślą, że chce się im zakon przywrócić z powrotem. Słuchajcie, tego nikt nie oczekuje. Niech nikt nie oczekuje, że kogoś chcemy przyprowadzić pod niewolę zakonu, to nie byłoby dobrze, ale my musimy podkreślić, musi być podkreślonym. Myślę, w Dziejach Apostolskich 17 jest napisane. I ci w Berei byli szlachetniejsi niż ci w Tesalonicie, bo oni codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. W czym czytali? Czy czytali u Mateusza? Czytali u Koryntian? Czy Kolosan? Gdzie czytali? Oni tylko w tym mogli czytać, co mieli. Od pierwszej Mojżeszowej do Malachiasza. Więcej nie mieli, więcej nie mogli czytać. Więcej nie było jeszcze. I my musimy to raz na zawsze zrozumieć. To jeszcze nie raz będziemy mówić, dlatego że trudno jest dla ludzi te stare przekazy, które są... by to odłożyć. I Boga ujrzeć jako jedynego Boga. nie młodego i starego w Nowym i Starym Testamencie, ale tego samego Boga. Ten Bóg Starego Testamentu jest także Bogiem Nowego Testamentu. Ten, który w Starym Testamencie dał obietnicę, wypełnia je w Nowym Testamencie. To musimy raz wyraźnie ujrzeć i także w wierze przyjąć. To, co Paweł tutaj dalej mówi, to jest historia, która się ciągle znowu powtarza. Wtedy ona się powtarza w każdy czas na nowo, tak, że są wierzący, którzy już wszystko otrzymali, którzy już nie potrzebują, którzy są nasyceni, którzy są w posiadaniu wszelkiego bogactwa. I mówi tutaj ósmy wiersz. Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się, bez nas staliście się królami. Według słów to było stuprocentowo, to wszystko było cudowne. I potem on mówi rzeczywiście, i obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Tak, Paweł czasami tak mówił niektóre rzeczy tak niedorzecznie, aby ludziom z naciskiem dać do wiadomości, że on przez te puste słowa, które mówią, nie da się omotać. I dlatego na końcu to tam napomnienie. Wtedy nie będę badał waszych słów, ale zobaczę, czy i moc Boża się objawiła, czy Bóg zbawiał, uzdrawiał, czy Bóg swoje słowo potwierdził. Mieć usta pełne słów to jest szybko, ale serce może być puste, a tego nie chcemy. Chcemy, aby nasze serce było napełnione, a jeśli jeszcze to tak nie jest, wtedy niech by było napełnionym. I on mówi tutaj dalej w wierszu 9. Bo wydaje mi się, że Bóg nas apostołów oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Dokładnie tak to jest, wiecie? Że ludzie, którzy siedzą gdzieś wszędzie i słuchają, prawie nigdy nie są napominani. Gdy ktoś przychodzi do przodu, ten jest trochę napominany. I gdy ktoś gra i także trochę, gdy ktoś przychodzi i składa świadectwo także, im częściej ktoś przychodzi do przodu, tym częściej będzie napominany. I gdy jakiś apostoł z Bożymi objawieniami i z wieloma rzeczami przychodzi, które są może zwrócone przeciwko innym, wtedy to już była taka inna sprawa. I nie brakowało naprawdę nagany i krytyki, ale pomimo to szło to dalej. I on mówi, nam apostołom został dany najpośredniejsze miejsce jakby na śmierć skazanych. Gdy ktoś myśli, że przez kazanie będzie się uznawanym, ten niech przyjdzie, będzie już wkrótce uznawany. Zatroszczymy się o to, żeby był uznawanym, drodzy. Czego chcemy dzisiaj wieczorem? Czy chcemy tylko czas tutaj marnować? Nie. My tutaj czynimy porównania. Te porównania z tamtego czasu tak samo zgadzają się, jak wtedy się zgadzały. Słowo Boże jest ponadczasowym. Nikt nie może powiedzieć, ach, to było na czas Pawła. Nie. I ci ludzie istnieją, czy wierzycie w to, czy nie. Nie tylko ludzie, którzy mówią, ach, Stary Testament. Istnieją także ludzie, którzy mówią, a Stary Paweł. Czy słyszeliście już? Ja to słyszałem na własne uszy. Paweł, naturalnie. Paweł. Mówił na swój czas, to się zgadza, ale przez niego Duch Boży mówił i to słowo Pana jest ponadczasowym i zawsze dotyczy w ten sam sposób. I on mówi, codziennie jesteśmy znieważami i tak dalej. I mówi jeszcze ponadto, nie piszę to po to, aby was zawstydzić, ale on już dawno ich zawstydził, powiedział im swoje zdanie, powiedział, jak te rzeczy się mają. I pomimo to mówi uprzejmie, nie piszę to, aby was zawstydzić. Wierzę, że oni się zamyślili, wszyscy, którzy naprawdę mają Ducha Bożego, zamyślą się, nie, oni nie powiedzą, aha, on schował kij za swoimi plecami, wyciągnął go i uderzył nas. Nie. Kto ma Ducha Bożego, ten drugiego nie uderzy, a kto ma Ducha Bożego, nie będzie myślał, że został uderzony, ale my przed obliczem Bożym będziemy zgromadzeni. I nie każde kazanie będzie otoczone wielkimi objawieniami, ale mogą być także ciche napomnienia, które nam mogą pomóc, aby te Boże objawienia lepiej otrzymać, je wykorzystać i zbliżyć się do Boga bardziej. Czasami są to te małe rzeczy, które stoją nam w drodze, abyśmy mogli dożyć tego wielkiego z Bogiem. Nie są to te wielkie rzeczy, ale to są te małe rzeczy, które nam przeszkadzają w tym, aby dożyć wielkiego z Bogiem. Gdy tak jesteśmy w pokoju przed Bogiem, słuchamy Jego słowa ze serca i także to słowo tutaj macie wiele tysięcy nauczycieli, czy jak mówi tłumaczenie Lutra, jeśli sobie przypominam, tych wychowawców czy dozorców, i on mówi, macie, pomimo to macie tylko jednego Ojca przez Ewangelię. I tak to jest. Zwyczajnie to jest tak, że ci wychowawcy czy dozorcy, oni, przebaczcie, jeśli jest ktoś tutaj, wy, którzy nigdy nie mieliście dzieci, może tego nie zrozumiecie dokładnie, ale to wychowanie jest pozostawione dla rodziców zgodnie ze Słowem Bożym. Gdzie byłby syn, którego by ojciec nie wychowywał, czy nie karał? To karanie nie jest przekazane cioci, czy wujkowi, czy komukolwiek, ale ojcu. I Bóg stał się naszym ojcem. Bóg jest naszym ojcem przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I On mówi nam, gdy pozostaniecie bezkarni, wtedy nie jesteście prawdziwymi synami, ale jesteście takimi bękartami. Czy to się zgadza? Taka to jest ta sprawa. Ja powiem jeszcze raz. To wychowanie i karanie synów nie jest pozostawione wszystkim ludziom. Nie mylcie się, ale Ojcu. I Bóg jest naszym Ojcem. On nie możecie przyjść i powiedzieć, tak, teraz z waszymi dziećmi, teraz je wychowam i tak dalej. To nigdy się nie powiedzie. Pozostawmy to wychowanie naszemu Ojcu Niebieskiemu. Powiedzmy, Ty jesteś naszym Bogiem. Izajasz to wypowiedział, ten wielki prorok. Powiedział, o Boże, Ty jesteś naszym Ojcem. Abraham nic o nas nie wie, dlatego przychodzimy do Ciebie. Ty jesteś naszym Ojcem, Ty jesteś naszym Bogiem. Do Ciebie przychodzimy. I dzisiaj wieczorem jesteśmy przed Nim zgromadzeni i On kara w sposób, który właściwie boli, ale dobrze czyni. Nasze karanie jest taką rzeczą, ale gdy Bóg sam nas może karać i wychowywać, możemy powiedzieć błogo, błogo temu, którego karze Pan. Tak jest napisane. Naszym dzieciom, gdy ich karamy, ja 2-3 razy także to uczyniłem, to każdy raz jest mi znowu przedkładane i tak dalej. Przy każdej możliwości jest mi to przedkładane. I ja wiem wtedy dokładnie, że zbyt mało karałem i to mówię przy tej okazji, zbyt mało to czyniłem. U Boga jest to zawsze właściwe, zawsze wyważone. On nigdy nie traci cierpliwości, ale On wychowuje i karze w taki sposób, że jesteśmy w stanie to znieść, nawet gdy nas to może boli, ale ten balsam zawsze jest tam i to jest nam lepiej niż przedtem. Po takim ukaraniu, po krótkim czasie, mamy dobre odczucie po tym. To możemy dobrze powiedzieć, ale tutaj jest nam jeszcze coś powiedziane. To już podkreśliliśmy, bo nie na słowie spoczywa Królestwo Boże, ale w mocy. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności? Z rózgą może przyjść każdy, uderzyć może każdy, ale jako Ojciec w Chrystusie, On był przeniknięty miłością Bożą. Ja już dość często mówiłem, ta rózga w ręce pasterza nie jest na owce, ale przeciwko drapieżnym zwierzętom i wilkom. I poza tym może pasterz się wesprzeć na tym, ale nigdy nie zobaczycie, żeby jakiś pasterz bił owce. Tego nie ma. Pasterz ma tylko jedno zadanie, aby paść owce, a drugie zadanie, aby odpędzić wilka, gdy tylko przyjdzie. Ale nie owce, ale tylko wilka uderzyć. Tak Paweł mówi, czy mam przyjść z rózgą? Ale on nie widział w tych ludziach wilków, ale owce. I powiedział, czy też z miłością i w duchu łagodności. Niechby Bóg w każdy czas darował nam łaski, abyśmy właściwe słowo, we właściwy sposób, nawet ten ton, powiedziano mi, że ten ton czyni muzykę. Ja nie jestem muzykalnym, nie wiem dokładnie, ale ten ton czyni muzykę. A więc nie jest to tylko to, co się mówi, ale jak się to mówi. O to się rozchodzi także. Ja myślę, że to już tutaj przed czasem podkreślaliśmy, gdy czytamy tę Ewangelię, wtedy zauważamy tą różnicę. Nawet w tej służbie naszego Pana, gdy On do tych swoich mówił, to był całkowicie inny sposób i rodzaj. Ale gdy mówił do nauczonych w piśmie, tam nawet uderzał, tam przewracał stoły, tam ten gniew pański go po prostu opanował. I on wewnętrznie był rozgniewany. I ludzie mogliby powiedzieć, o, pomyślałem, Zbawicielu, ty byłeś taki łagodny zawsze, co się dzieje z tobą? Ty ten stół przewróciłeś dałeś tym ludziom na drogę jeszcze, gdy nasz tato mówił, gdy dał nam klapsa, to dają tobie na drogę. I rzeczywiście tak to było. I tak Pan to też wtedy uczynił. A ci ludzie wzięli to na siebie. Ale mówię wam, nie bierzcie tej rzeczy lekkomyślnie, nawet gdy to tak wygląda, jak gdyby to było tu lekkomyślnie powiedziane. Ale to jest takie głębokie pouczenie w tej dzisiejszej godzinie wieczornej, w tym słowie. Tak, że nie możemy tego jeszcze w momencie pojąć. Nasz Pan w pełnej miłości mówił, wam jest dane poznać tajemnicę Królestwa Bożego. Modliłem się za was. I gdy nawet szatan pragnął was postawić na głowę, nie martwcie się, ja się za was modliłem. Wszystko będzie w porządku. Ale gdy on mówił do nauczonych w piśmie, wtedy im powiedział, wy bielone ściany i groby pełne kości i tak dalej. Możecie to czytać. Kilka razy po sobie ich stawiał na widowisko. Ale nigdy tych swoich. A więc on z tymi niewierzącymi, z tymi, którzy go odrzucali i wyszydzali, inaczej się obchodził niż z tymi, którzy go przyjęli. To jest ta wielka różnica. Gdy przychodzi słowo napomnienia, to dotyczy to tych, trafia to tych, którzy się od Pana odwracają. I jest napisane. Gdy to słowo napomnienie jest także w dobrym sensie dla tych, którzy uwierzyli. Dla innych będzie to zawsze twardym i będą się potykać o to. Powiedzą tak, teraz on myślał to przez to mnie i to jest koniec. Ale tak długo, jak jeszcze ze Słowem Bożym jesteśmy przez Słowo Boże zagadnięci, to jest dobrze. Źle by było, gdyby już Bóg do nas nie przemawiał. Co wtedy by było? Wtedy by to był koniec z nami. Wtedy by to znaczyło, że Bóg nas po prostu pozostawił, porzucił. Nie. Bóg zbyt wiele do nas zwrócił, aby nas pozostawić, porzucić. Na Golgocie ta cena była zbyt wysoka, aby On mógł nas porzucić. Nigdy, przenigdy. Nasz Pan z pewnością to swoje uczyni w tych wszystkich, którzy Jemu należą. Ja na zakończenie mogę wyrazić jeszcze to pragnienie. To leży mi na sercu, aby aby znowu widzieć Boga działającego w sporze. Ja sam sobie powiedziałem, nie tylko w słowie masz podawać to, co Bóg przyobiecał i przyrzekł, ale w skutku i w prawdzie. I ja gdzieś w pewnym zborze zaszokowałem ludzi i powiedziałem, nikt z apostołów nie głosił Bożego uzdrowienia. I oni wszyscy się drgnęli. I ja po prostu to naumyślnie powiedziałem, to się zgadza. Nie możecie mi znaleźć ani jednego miejsca, gdzie Paweł by trzymał jakieś zgromadzenie i głosił o uzdrawianiu chorych. Ani jednego, ani Piotr, ani Filip. Ale mogę pokazać wam wiele miejsc Biblii, gdzie ci mężowie tą Ewangelię o Chrystusie Jezusie głosili, uzdrawiali chorych i uwalniali opętanych. Mogę wam pokazać to miejsce. Filip w Samarii, Paweł przychodzi na wyspę i tam był ten szef, był chory i jak on się tylko nazywał, był uzdrowiony. Mówię wam, dziś wieczorem Bóg chce nas przyprowadzić z powrotem tam. On nas zawołał, głoście Ewangelię. Te znaki będą szły za tymi, którzy wierzą. On nigdy nie powiedział, głoście o znakach. On tylko powiedział, głoście Ewangelię. A te znaki będą szły za tymi, którzy wierzą. I na końcu jest napisane, i Pan potwierdzał słowo przez naśladujące znaki i cuda. Nigdy nie było głoszone o znakach i cudach. Chrystus ukrzyżowany był głoszony jako ten zmartwychwstały. I Bóg swoje słowo potwierdzał. I to samo ma się nam przytrafić w tych dniach, abyśmy tą Ewangelię tak zwiastowali, byśmy mogli podobać się Bogu i w ten sposób, aby On między nami i mógł przyszedł do zgromadzeń wierzących po tym, gdy ten ostatni opór, ostatnia przeszkoda będzie uprzątnięta. I naprawdę będzie wolna droga. I będziemy mogli się wznieść w górę bez trudności i niesieni na skrzydłach orła. Będziemy mogli się wznieść w wierze, aby Słowo Boże mogło być potwierdzone. Wierzymy, że Bóg znowu odnowił i to musi się objawić. Drodzy, my musimy już wkrótce przychodzić do zgromadzenia z tym wewnętrznym przekonaniem, że każdy pojedynczy dożyje Boga, musi dożyć Boga. Nie możemy przyjść do zgromadzenia i tu po prostu zaśpiewać parę pieśni, przeczytać słowo, pomodlić się, znowu czytać, znowu się modlić. To nie jest właściwe. To było dobre na czas przejściowy, ale teraz musimy przyjść, być zgromadzeni przed obliczem Bożym, otworzyć się przed Nim i liczyć się z Jego obecnością, czekać na to, aby On przyszedł między nas i wtedy rozlega się Jego Słowo w skrócie i potem On jeszcze może mieć czas, aby się objawić, aby działać tak, jak On to chce, przez to Słowo, przez krew i przez Ducha. Ilu z nas może wierzyć, że Pan to uczyni? Ja liczę z tym. Ja liczę z tym, że Bóg to uczyni. Że dojdziemy do tego jako szafarze tajemnic Bożych. Po co mamy nad tym zarządzać? Aby ten kurz ścierać i tak dalej i polerować to? To nie jest sensem tego. Sensem tej sprawy u Boga jest ten, że On nam daje te rzeczy ku naszemu dobru. Nie tylko, abyśmy gdzieś to położyli i uporządkowali, powiedzieli, zobaczcie, ta rzecz jest porządnie zrobiona. Nie. Wszystko, co Bóg dał, to nie jest wystawiane na pokaz, ale musi być dożyte, musi być doświadczone. To jest po to dla nas, dla dzieci Bożych. Ja myślę, że Bóg chce nam to z łaski darować i wtedy także to Królestwo Boże nie tylko w słowach samych, ale w udowodnieniu ducha i mocy będzie. Wam wszystkim, którzy, ja mówię to Wy, którzy macie ten przywilej słuchać Słowo Boże i wierzyć w Jezusa Chrystusa z całego serca, w naszego Zbawiciela, niechby przez Ducha Bożego naprawdę ta żywa wiara była zdziałana w naszych sercach, aby Bóg się mógł objawić. My musimy z tym liczyć, że Pan przyjdzie między nas. Musimy liczyć się z tym, że On błogosławi, że On ratuje. Musimy liczyć z tym, że On uzdrawia. To musi być sensem naszych zgromadzeń, abyśmy powiedzieli: Panie, wszystko, co Ty wtedy w Twojej służbie czyniłeś i potem w zborze oddzielonych świąt, to czyń teraz znowu w ten sam sposób. I zobaczycie, my nie potrzebujemy się przy tym wysilać, potrzebujemy tylko wierzyć. A wiara poruszy ramię Boże i prawica Pańska będzie wzniesiona i zachowa zwycięstwo. Ja jestem przekonany o tym, z całą pewnością Bóg to uczyni. Amen.